Tomasz Bobin, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Już oficjalnie pełnomocnik ministra infrastruktury do spraw odtworzenia, reaktywacji Urzędu Morskiego w Słupsku?
Tak, w dniu 26 lutego otrzymałem z rąk ministra infrastruktury powołanie jako pełnomocnik ministra do spraw odtworzenia Urzędu Morskiego w Słupsku.
Jakie przed panem decyzje, jakie przed panem wyzwania, zadania postawił minister? To jest tylko sama organizacja tego urzędu, przygotowanie jakichś rozporządzeń, aktów prawnych, regulaminów?
Dokładnie jak pan mówi, to najważniejszy jest rozruch, tak? Bo zlikwidować to łatwo można, natomiast żeby otworzyć, to jeszcze troszkę ciężej. Na początek na pewno wszystkie akty prawne trzeba dostosować do tego powołania. Mówię tu o rozporządzeniu ministra odnośnie funkcjonowania trzech urzędów, nie dwóch. Rozporządzenie o powołaniu Urzędu Morskiego w Słupsku, a co w tym jest najistotniejsze, określenie jednoznacznie zakresu terytorialnego, w jakim obszarze ten nowy urząd, stary nowy urząd ma się teraz porównać. Tak? I myślę, że tutaj jakieś dwie wersje przygotuję dla pana ministra. Jedna to jest taka, no na pewno jak była wtedy 1:1, czyli ten zasięg od Dźwierzyna po Łebę to jest 170 km wybrzeża. Natomiast też jeszcze analizuję na dzień dzisiejszy inny wariant, może troszkę w zmienionej formie, bo mamy też nowe rozdanie. Tak? Przedtem nie mieliśmy czegoś takiego jak morska energetyka wiatrowa. Tak? Mamy teraz więcej, już Bałtyk już się stawia, następne już się szykują, tak? I mamy też te trzy porty oficjalnie podane, które skapało w tej chwili korzystają, to jest Łeba, Ustka i Darłowo. I pod tym kątem myślę też ta rola tego urzędu troszkę będzie inna. Natomiast to też warunkuje pewnymi konsultacjami, które w tej chwili prowadzę z samorządami. Nie ukrywam też, bo będąc też dyrektorem, bardzo mocną wagę przekładałem do współpracy z samorządami, tak? Bo zawsze twierdziłem, że wszelkie inwestycje, które są realizowane, one powinny być z dwóch stron widziane. Jedna strona to jest na przykład ochrona brzegu morskiego, zabezpieczenie czy ustawowe zadanie urzędu, ale z drugiej też jest to interes tego przemysłu turystycznego, na którym bazują poszczególne samorządy. Bo jak nie będzie tych plaż, nie będzie dostępu łatwego, no to wiadomo, że turystów też nie będzie i te gminy normalnie będą funkcjonować. Także to jest bardzo ważny element i myślę, że to miesiąc marzec na to poświęcimy. Już jest po kilku rozmowach, jakaś wizja tam się knuje i zaproponuję panu ministrowi dwa warianty z rekomendacją jednego, z którymi z tej układanki całej wyjdzie. Tak, następnie kolejnym etapem to jest, myślę, bardzo ważna rzecz, statut tego urzędu. Statut to jest też akt prawny, ale w tym statucie mamy jednoznacznie pokazane, jakie komórki będą w tym urzędzie funkcjonować. Czyli wydziały, referaty, tak, jakieś pojedyncze stanowiska i to wszystko musi być ujęte. I na bazie tego, mam nadzieję, że z osobą, która będzie wyznaczona na dyrektora Urzędu Morskiego, będziemy mieli z miesiąc czasu, żeby popracować na tym, żeby do tej struktury dobrać ludzi. Bo z tego, co się wstępnie orientuję, no część ludzi już odeszła na emeryturę, część została zwolniona za poprzedników, inną pracę gdzieś poszukała. I zobaczymy, na jakim etapie jesteśmy. Chociaż muszę powiedzieć, że mam spore takie zainteresowanie, odzywają się byli pracownicy, że z chęcią by wrócili do tego urzędu, jakby była fajna, jak to określają, ekipa i atmosfera i bardzo chętnie by wznowili tą pracę. Ale to mówię, to dopiero kolejny etap, zobaczymy.
Bo to jest rzadkość, bo pan się zgodził tylko ten urząd zorganizować. Nie chce pan być dyrektorem. Dlaczego?
Znaczy zgodziłem się, panie doktorze, na funkcję pełnomocnika, żeby pomóc na tym starcie, tak odpalić, bo ten start jest najtrudniejszy, jak w samochodzie najwięcej paliwa się zużywa w tym czasie. Tak samo tutaj. Natomiast ja powiem tak, no ja już mam swoje lata i byłem tym dyrektorem Urzędu Morskiego. Przez 6 lat, 2010-2016, zgadza się. Myślę, że są młodsi ludzie, ludzie też z doświadczeniem, ludzie, którzy mają wiedzę, których warto też tutaj wykorzystać. Tak? Nie chciałbym też być odbierany jako gdzieś tam z jakichś układów partyjnych czy gdzieś.
Ale to rzadka postawa u człowieka, bo gdyby pan tylko chciał, to rozumiem, że minister by się zgodził, tak?
No myślę, że tak, nie było problemu. Natomiast to co mówię, no też trzeba swoje miejsce już znać szeregu, tak?
I już pan chce pomóc, czasy... ale dyrektora pan pomoże znaleźć, rozumiem, tak? Ministrowi.
No taka będzie moja...
Okej, dobrze. Ile osób w tej chwili jest w tych delegaturach urzędów morskich w Gdyni i w Szczecinie, tych, którzy pracują w Słupsku i na poszczególnych portach? No bo to są też kapitanaty, bosmanaty.
Tak, tak. Powiem panu, że na dzień dzisiejszy na pewno nie znam takiej, bo drugi dzień dopiero jestem, z Gdyni dopiero wracam. Na ten, za mój czas ten urząd liczył, nigdy nie przekraczał 300 osób, obsady. Tak? I gdzieś koło tego jest może troszeczkę mniej. Natomiast sąsiednie urzędy i Gdynia i Szczecin to były dużo bardziej rozbudowane urzędy, tak? No ale też inna specyfika była, inna zadania te urzędy miały, tak? Tam przede wszystkim tory wodne, regularne te linie, tak, promowe, mniej tego wybrzeża otwartego, jak w Słupsku miało, natomiast więcej tego pływania, bezpieczeństwa morskiego i stąd się może to wszystko bierze. Ja myślę, że ten nowy urząd nie będzie potrzebował też większej ilości pracowników, jak to było w tamtych czasach i jak do dzisiejszego będzie na pewno kilkanaście osób, kilkadziesiąt może, już za dużo powiedziałem, więcej, ale nie będzie tu potrzeba aż takiej wielkiej ilości.
A kiedy ten urząd zacznie funkcjonować formalnie jako urząd? Bo na razie pan jest pełnomocnikiem, ma pan...
Pełnomocnikiem, mam umowę podpisaną z panem ministrem do 27 maja.
Czyli co, od 1 czerwca?
Znaczy rozmawialiśmy na ten temat i pan minister określił, że to powinien być czerwiec, ale czy to będzie 1 czerwca, czy 10, czy 20, to na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie powiedzieć. Natomiast raczej na pewno na czerwiec liczymy.
A jak pan rozmawiał z ministrem, rozumiem, ministrem Marchewką, bo to jest tak, jego, tak. Jego kompetencja, to pan rozmawiał o tym, czy będą jakieś dodatkowe pieniądze na to, żeby ten urząd odtworzyć, wyposażyć. Są czasami prozaiczne rzeczy, typu pieczątki czy szyldy. Czy...
Tak, tak. Pieniądze są na to przeznaczone, bo w ustawie budżetowej, poprawką Senatu, 10 milionów złotych zostało przekazane do właśnie uregulowania tych wszystkich spraw, nie tylko na Słupsku, ale chyba i na Gdynię i na Szczecin, żeby to pokładać. Tak, także te pieniądze są zagwarantowane.
A pan znajdzie pracowników technicznych, wysoko wyspecjalizowanych? No bo dzisiaj ma pan taką konkurencję i w offshore, czyli energetyce morskiej, wiatrowej, i na drogach, i przy budowie elektrowni jądrowej. Nie da się ukryć, że praca w sektorze publicznym jest troszeczkę skromniej wynagradzana niż na rynku komercyjnym, gdzie po prostu firma szuka specjalisty i płaci tyle, ile trzeba, żeby mieć najlepszą jakość. W sektorze publicznym tej dowolności nie ma.
Taki jest pogląd, ale myślę, że nie do końca. On się wszędzie sprawdza, bo powiem, że jak wstępnie gdzieś tam dopytuję, bo też ja, no, tak mówię, szukam kogoś z takim wykształceniem właśnie hydrotechnicznym, tak? Takie specjalista, który będzie swobodnie w tym poruszał. I z tej młodej gwardii takiej, no ja nie bardzo mam rozeznanie, ale jak rozmawiam z osobami, które gdzieś na co dzień w tej właśnie niepublicznych inwestycjach, to mówią, że jest sporo takich osób, tylko no trzeba usiąść porozmawiać, no i nie, to, co pan mówi, to chyba będzie główny argument, tak, wynagrodzenie, no bo to jest podstawa, tak?
No tak to wygląda, myślę, że pasja jest ważna, ale to, co wpływa miesięcznie na konto, też jest nie mniej istotne. Będą jakieś zmiany lokalizacyjne, jeżeli chodzi o samą siedzibę urzędu, czy tak jak przed zmianą, czy przed wygaszeniem tego urzędu, Aleja Sienkiewicza i ulica Niemcewicza?
Rozmawialiśmy też o tym z panem ministrem i moim zdaniem, żeby ten start wyszedł fajnie, nie kombinujmy z jakąś zmianą lokalizacji, tak, jakieś budynki adoptować, budować, inne rzeczy. Historycznie tak było przyjęte, że Niemcewicza 15 to jest budynek pionu technicznego. On w tej chwili jeszcze jest do końca marca w remoncie. Tam jest adaptacja poddasza na pomieszczenia biurowe plus winda jest montowana. Natomiast jeszcze Sienkiewicza 18 to była ta siedziba, gdzie był dyrektor naczelny, zastępca do spraw inspekcji morskiej. Ja nie ukrywam, że jestem umówiony z panią prezydent też w najbliższym tygodniu. Chcę powiedzieć dzień dobry po prostu Słupsku, chociaż często w Słupsku jestem, się przyczaję trochę już. I chcę panią też prezydent poprosić, żeby też można dalej funkcjonować tutaj, żeby można
bo
było...
Bo to jest budynek miasta, to jeżeli budynek chodzi miasta, o Aleja Sienkiewicza, to jest budynek miasta.
Dokładnie tak. Zresztą przepiękny budynek.
A jak to będzie wyglądało z pana strony teraz? Pan dostanie jakiś pokój w Aleje Sienkiewicza w kamienicy? Będzie pan tam funkcjonował jako pracownik, jako pełnomocnik? Czy będzie pan takim człowiekiem, który będzie stale w trasie, w drodze i rozmawiał to z Gdynią, to ze Szczecinem, to gdzieś tam w kapitanacie wózce, czy w bosmanatach poszczególnych?
Powiem tak, ja
Nie dba pan o biurko, to domyślam się, ale chodzi o to, o taki normalny komfort pracy.
Tak, ma pan rację. Też i też rozmawialiśmy. Komfort pracy jest taki, że no jestem w dobrych relacjach długoletnich z panią dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, z panem dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie. Zresztą na co dzień jako miasto darowo, gdzie pracuję, to współpracujemy ze sobą i też mam tutaj już takie światło, że no, nikt nie będzie robił jakichś schodów i raczej pomocy oczekuje. Ale to, co pan mówi, też tak, bo ja jestem tutaj na umowę zlecenie i mógłbym też powiedzieć, że będę sobie robił to gdzieś tam po godzinach,
zarłowa
czy niedzielę, ale jest to nierealne, tak? I tak się umówiłem tutaj ze swoim pracodawcą, że od 1 marca mam obniżony zakres czynności.
Bo pan jest sekretarzem miasta Lerłowo. Tak jest, no.
I mam od 1 marca obniżony zakres czynności etat i mam obniżoną pensję, tak? A tak sobie dzień przyjąłem teraz, że przynajmniej o wtorki na razie. Mówiłem, że będę cały dzień w Słupsku tutaj, bo też potrzebuję tutaj konsultacje. Pan dyrektor Urzędu w Szczecinie udostępnił mi pomieszczenie, w którym kiedyś miałem zaszczyt pełnić funkcję dyrektora. Jedyne wolne, które jest w tej chwili jeszcze tak.
To piękny gabinet był.
Piękny gabinet, tak.
Nadal jest piękny?
Dawno nie byłem tam. Wyjścia jeszcze do we wtorek, dopiero pierwszy raz po 6 latach tam zaglądnę. Nie po 6, po 10 zaglądnę. I myślę, taki jeden dzień w tygodniu to jest na pewno. Jeszcze tam parę godzin w inny dzień. A soboty sobie takie przeznaczam na jeszcze objazdy Łeby zobaczyć, tam Kołobrzeg, no w Darowie to piechotą, do Ustki, tak, chociaż często też, tak mówię, już jakieś zawodowe chyba zostało, człowiek często gdzieś jeździ i tam nie podziwia jeszcze gdzieś jakiś tam klombów czy inne rzeczy, tylko patrzy na falochronie.
Ale tak
na
te uczciwie mówiąc, no to za pana kadencji wykonano chyba najbardziej spektakularną i taką nowatorską inwestycję podwodną, to jest ta słynna rafa Ustka Rowy Łeba. Wówczas to były szokujące kwoty, 150 ponad milionów złotych. Wiele było głosów, że to się nie sprawdzi. Są tam jakieś uszkodzenia niewielkie, ale to się sprawdza, bo widać to po stanie plaży.
Tak. I powiem tak, że to nie to, że myśmy byli jakieś tam idealnie tutaj wszystko wkomponowali. To był taki czas, że były dostępne duże środki unijne.
A nie bał się pan tej inwestycji? No bo nikt takich rzeczy wcześniej nie robił.
Nie,
w Polsce.
Ale ja powiem panu, też byłem w innej rozgłośni i się pytano, dlaczego od Kołobrzegu zaczynamy. Ja powiedziałem, obiecałem, że to jest początek, ale przejdziemy przez całe wybrzeże, tak? I wtedy już tak do historii nawiązujemy. Kołobrzeg, tak? Do dziś się to fajnie trzyma wszystko. Później było Darłowo robione, centralny poligon i to, co pan wspomniał, Ustka Rowy Łeba, tak, te moduły siedliskowe, tak zwane sztuczne rafy, tak. Ale to powoduje to, że no coś kosztem czegoś, jakieś ograniczenia może w takiej żegludze przybrzeżnej, tych łódek turystycznych, natomiast no mamy fajne plaże, tak. To o to chodzi w tym wszystkim.
A pan też, by ten projekt kontynuował na kolejne odcinki tego wybrzeża gdzieś tam za Łebę, czy nie ma sensu? No bo wiele osób wskazuje na taki fakt, że Ustka jest fajnie ochroniona, ale na przykład już mniej zurbanizowana Orzechowo, czy dalej w stronę Słowińskiego Parku Narodowego, to już ta erozja brzegu jest bardzo, bardzo zauważalna.
A czy są takie odcinki? Ja mam nadzieję, bo mówię, już trochę wypadłem z tych torów, ale teraz ministerstwo robiło konsultacje społeczne. Ma powstać nowy program ochrony brzegów morskich.
Słyszałem, 750 milionów ma to kosztować.
On jest przewidziany na lata 2026-2040, czyli na 15 lat. Tak? I fajnie by było, i myślę, że nowy Urząd Morski w tym też już będzie patrzył, bo głównie co czytałem, to tam chodzi o monitoring tej całej strefy, tak, brzegowej i ewentualnie sztuczne zasilanie i zabijanie ostróg. Tak? To jest takie podstawowe, najmniej takie
inwazyjne, kolizyjne,
tak. Tylko no, nie na wszystkich odcinkach chyba to zdaje rację. Tak? Ja mam taki przykład tu pobliskiego Wicia u nas i to jest za tą dużą inwestycją darowską, która była robiona i tam cały czas, jak nie kamień dorzuca, to odcina pewne refulacje, one tam są później troszeczkę też zmiatane. To jest taki newralgiczny odcinek.
Tylko
tam,
wie pan, te refulacje to zawsze budzą jednak pytania, no bo można zrefulować, wysypać na brzegu dużo piasku, przyjdzie jeden sztorm i...
No, to tak w przyrodzie bywa.
I nie ma śladu po tym. No,
teraz jest taki fajny program Fenix jeszcze.
Tak.
Jeszcze to jest Fundusze Europejskie na Klimat i Środowisko. I Szczecin też właśnie, 31 marca jest konferencja w Mielnie. między innymi właśnie Wicie, Pleśna, Gąski w tamtym kierunku, z tego programu też chcę skorzystać, tak? I to będą też takie, bo też się pytają tutaj, żeby dopowiedzieć, bo mamy rozpoczęte inwestycje przez Urząd Morski w Szczecinie, w Darłowie duża inwestycja falochronna.
Zmierzałem w tym kierunku, ale tak? Pan mnie wyprzedził. No dobrze, no właśnie i są inwestycje rozpoczęte. Rozumiem, że te, które są zaczęte, będą kontynuowane przez urzędy w Gdyni i w Szczecinie, czy nie?
Tak, tak, tak wstępnie zakładamy i już nawet rozmawialiśmy z panem ministrem, że Gdynia ma w tej chwili rozpoczętą inwestycję na w Łebie, to jest falochron wschodni, cały przebudowany remont zachodniego plus tor podejściowy do portu Ustka, obydwa falochrony, też przez Gdynię i Szczecin, falochron zachodni w Darłowie. I plus jeszcze ten Feniks, o którym wspomniałem, dojdzie i te z KPO, to one są z Krajowego Planu Odbudowy przewidziane do końca sierpnia, powinny być zamknięte wszystkie już. I tak na takiej zasadzie, że on, przez te urzędy morskie będą zamknięte i tą pałeczkę, w cudzysłowie, przejmuje Urząd Morski Słupski.
I on dalej nadzoruje. Czyli już nadzór nad trwałością projektu dokładnie przejmie Urząd Morski Słupski.
W przypadku Feniksa to jest do 2028 roku, tak? Ale to się nic nie dzieje z tego względu, bo mamy do czynienia wszędzie z administracją morską, tak? I kiedyś, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, był taki duża inwestycja Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego.
Tak.
I to było na całym wybrzeżu.
I to robiliście wspólnie.
I to robiła Gdynia jako główny, tak? A my urzędy wspomagaliśmy inne rzeczy. Ale inwestor był jako Urząd Morski w Gdyni. Tak?
Nie wierzę, że jak pan rozmawiał z ministrem Marchewką, to pan nie zapytał, a co z rozbudową portu w Ustce, bo to i w pana czasach o tym było głośno i nawet był gotowy projekt, gdzieś tam wylądował na półce, teraz się mówi o jakiejś wielkiej rozbudowie, a tak naprawdę to...
Tak naprawdę falochrony na tą chwilę, tak?
No właśnie, na razie są falochrony remontowane i bardzo dobrze, bo miały ponad 100 lat.
No
i...
tak samo jak Darłowie, tak? To jest
no
to
właśnie,
samo Łeba,
a co z dużą rozbudową portu w Ustce? Coś się tam wydarzy, czy pan nie sięga tak daleko?
Nie, na ten temat nie mam takiej wiedzy. Myślę, że jak zacznę w tygodniu, to może ktoś więcej, ale raczej dotarłoby chyba na tą chwilę. Były plan, tak pan mówi, tylko że no chyba wtedy jeszcze za poprzedniej władzy chyba nie ten kierunek poboru tych pieniędzy, bo to były fundusze rybackie wtedy, tak? A nie bardzo one się przekładały na infrastrukturę.
Ale dużo mówiono o to, że to będzie KPO. Wiemy, że KPO za chwilę się będzie kończyć i trzeba będzie tutaj...
No to z KPO mamy to, co mamy. Mamy tylko te falochrony po tym, jak one były, tak?
Realizować to, co już się zaczęło.
Po tych 100 latach, żeby się nie zawaliły, tak, żeby dalej 100 lat służyły. Tak.
No ale to jest na razie, rozumiem, wszystko pieśń przyszłości, no bo wiele osób wiąże rozbudowę portu w Ustce, też na potrzeby wojskowe i cywilne, czy ten dual use słynny, teraz bardzo popularne sformułowanie, z budową nowej drogi Via Pomerania. Urząd Morski się drogami nie zajmuje, przynajmniej nie tymi dużymi, tylko może jakimiś tam technicznymi zjazdami i tak dalej. Natomiast wiele osób wiązało te dwie inwestycje jako taki komplementarny układ, gdzie z transportu morskiego przechodzimy na drogowy czy kolejowy, bo to też o tym się mówiło, że tam jest potrzebna bocznica kolejowa.
Żeby były pieniądze na to i żeby konsekwencja była, tak? Bo jak co chwilę jakieś nowe pomysły się pojawiają i one później na końcu gdzieś giną, tak? Ja pamiętam jeszcze z czasu, jak byłem dyrektorem w Urzędzie Morskim, była koncepcja, moim zdaniem, bardzo dobra, zrobienia z Ustki i nadanie statutu portu wojennego. Tak? I tam gdzieś jakieś pieniądze były na tym powiązanie tego z poligonem właśnie, z tą bocznicą kolejową, o której pan mówi. I to było fajne myślenie, ale gdzieś to się później rozjechało i temat umarł śmiercią naturalną.
A czy pan ma już w głowie nazwisko nowego dyrektora, którego pan będzie rekomendował, czy pan go wciągle szuka?
Znaczy, powiem, parę nazwisk jest w głowie, także, no ale to mówię, decyzja należy do pana ministra i ja myślę, że przez te 2 miesiące taką propozycję pan ministrowi chce złożyć, kto to ma być, ale zgodnie z prawem pan minister jest władny powołać, bo chciałbym też, żeby ten nowy dyrektor Urzędu Morskiego przynajmniej z miesiąc chciałbym popracować, pomóc mu też właśnie w wdrożeniu już później i kadry tak, i pewnych rozwiązań systemowych i żeby przez ten miesiąc, żeby nie przyszedł ktoś rzucony na dużą wodę i nie wiadomo, co z tym wszystkim zrobić. Tak?
Co pan uważa za największe wyzwanie w tej swojej misji?
W skrócie, no... Powrót, tak, tej administracji morskiej do Słupska, bo ja myślę, że ten Urząd Morski trochę niesprawiedliwie jest traktowany przez wiele, wiele lat, tak, jest taką troszeczkę pijeczką polityczną, bywało takie, ktoś był dyrektorem tam parę miesięcy, ktoś był rok, tak, i taki był rzucany, tak, a ta administracja morska w Słupsku, to istniała tutaj od tego 54 roku, tak, jeżeli to był nawet Koszaliński Urząd Morski w Słupsku, tak, Później był Urząd Morski w Słupsku. I nawet w tym 2020 roku ta część gdyńska i to była i szczecińska, to była delegatura Urzędu Morskiego Gdynia w Słupsku i Szczecin też w Słupsku. Także ta siedziba tutaj, mówię, ona ma swoje historyczne znaczenie i wydaje mi się, że ona jest bardzo istotna dla samego miasta Słupska, tak, bo troszeczkę chyba już, nie wiem, czy jakieś inne czy instytucje jest, rybacki chyba jeszcze jest, tak, na ten, ale takie, mówię, które mają takie państwowe, jakbym powiedział, znaczenie.
Główny inspektorat rybołówstwa morskiego.
Tak, to już chyba w Słupsku nie ma za dużo, tak, a kiedyś Słupsk był pod tym kątem bardzo prężnym ośrodkiem też, tak, i województwem przecież jak był na ten. A te miasto, mówię, chyba no, zasługuje na pewną stabilizację taką i w tych sprawach, które są, powinno mieć swoją rangę też, tak? Bo też pytają się, bo mówią, jak pan był dyrektorem, to fajne były obchody 60-lecia. Ludzie tam dostali wyróżnieni, dostali odznaki, jakieś dostali, to inne rzeczy i takie na tego. To jak teraz, którą rocznicę obchodzić, nie? Ja mówię, no wiecie, no nikt, to Tatarzy nie napadli w międzyczasie, w 20 roku, tak? Jacyś tam złodzieje czy ktoś. I administracja morska jest cały czas, tak? No, dostał zadanie takie Szczecin, dostał zadanie takie Gdynia i sobie po prostu wykonywała to wszystko, tak?
Bo czy jest... pan jest zwolennikiem, żeby iść naprzód, nie oglądać się wstecz?
Oczywiście, że tak, bo powiem panu, nawet gdzieś takie głosy dochodzą, a wie pan, tam już jakieś drewno wywożą z tego miejscowości, z magazynu rzeczy. Ja mówię, no, jak potrzebują, to wywożą, tak? To, że tam była jakaś jednostka pływająca w Darowie, jej nie ma na przykład, no to jak ktoś wziął tą jednostkę i zadanie dostał, to używał ją po prostu, tak? Nie chowają, aż przyjdzie znowu Urząd Morski w Słupsku.
Czy pan nie jest zwolennikiem spiskowej teorii dziejów?
Nie. I tutaj mówię, w rozmowach z ludźmi też będę wszystkich nakłaniał do tego, żeby, broń Boże, jakiś podtekstów sobie nie robić, że ktoś nas oszukał, ktoś zabrał Słupskowi. Te urzędy funkcjonowały w takiej formule, takie miały zadanie i te zadanie realizowały. Tak ja powiem panu szczerze, że jako w Darłowo, my mamy też dobrą opinię współpracy ze Szczecinem, tak, i tylko brakuje może takiej wielu ludzi, tej bliskości takiej, tak? Może...
To jest ważne dla pana, żeby dla ten urząd bardzo był bliżej?
Wie pan, ja jestem samorządowcem, tak? Ja 5 kadencji w samorządach byłem i ja to doceniam. I czy pan pamięta też, jak zostałem dyrektorem, pierwsze spotkanie, które zrobiłem w Ustce, w sali Rady Miejskiej, z wójtami, burmistrzami i prezydentem Kołobrzegu z całego tego odcinka Wybrzeża. I się umówiliśmy wtedy, że my tu mamy jakieś koncepcje, chcemy iść na bardzo odważne inwestycje, natomiast chcemy w konsultacji z samorządami, tak żebyście wy też skorzystali z tego, tak? Ja może podam przykład, za dużo już może mówię, ale takie przykłady, powiedzmy w Kołobrzegu, tam są te progi podwodne 100 metrów od brzegu, od linii brzegowej. W Ustce miało być tak samo. Ale po konsultacjach i to radnych była szpila taka, żeby jednak 200 metrów było, nie 100 metrów, tak? I tak zostało to zrobione. Pewne rzeczy, tak jakbyś Sarbinowo, opaska brzegowa. To jest taka promenada, można powiedzieć, 1,5 kilometra. Tak. Rowy, ma pan też przykład, tak?
Jarosławiec.
No, Jarosławiec to już szczególny przypadek w Locie jest, tak? To był fajny moment też był, że była końcówka tego programu Infrastruktura i Środowisko, i było dużo, bardzo dużo pieniędzy było, tak?
Na tym w Rowach też, zdaje się, jest taki deptak fajny.
No w Rowach to jest opaska brzegowa, tak? A 260 metrów, jak dobrze pamiętam, z tego wejścia przez ulicy turystycznej, ale ta opaska służy też jako ciąg pieszy, tak? Tam można i wózkiem niepełnosprawnym na sam falochron sobie wjechać, popatrzeć i wydaje mi się, że o to chodzi, żeby tak właśnie
wiązać
to wszystko, żeby nie narzucać kamieni, tylko tak i mamy, chronimy sobie, tak?
Tylko przy okazji, żeby to służyło lokalnej społeczności, no, turystom.
To, że żyjemy z tego, tak? Te gminy nadmorskie, takie jak powiedzmy tam Mielno czy Łuska w dużej mierze zawdzięczają to, że tych turystów przypływa masę w sezonie i korzystają. Ale żeby oni przyjechali, ci turyści, i żeby korzystali, to instytucje trzeba stworzyć. To nie tylko hotele, nie tylko restauracje, tak, ale to i na plaży trzeba poleżeć gdzieś, to się wieczorem przejść w jakiejś promenadzie spacerowej, tak zobaczyć. To tak to wygląda. Tak? I myślę, że tutaj takie myślenie powinno być.
Tomasz Bobin, pełnomocnik ministra infrastruktury do spraw reaktywacji Urzędu Morskiego w Słupsku, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.